Chciałbym zapytać księdza profesora, ponieważ zamierzamy rozmawiać o przypadku, to najpierw o to, czy zdaniem księdza profesora my, ludzie, tak na co dzień rozumiemy, co to jest przypadek, jesteśmy świadomi jego roli w naszym życiu, czy rozumiemy go tylko tak bardzo potocznie, niezbyt głęboko?
Żeby odpowiedzialnie na to pytanie odpowiedzieć, to by trzeba zrobić badanie opinii publicznej. Ale chyba nikt nie robił badań opinii publicznej, jak ludzie rozumieją przypadek. Myślę, że ludzie rozumieją to w różny sposób. Ja bym rozróżnił rozumienie przypadku, właśnie takie potoczne, tak jak ludzie to pojmują, i rozumienie no, bardziej naukowe. I to się bardzo różni jedno od drugiego. Rzeczywiście nasze życie jest utkane z przypadkami. Proszę sobie uświadomić na przykład, albo powiem o sobie, jak ja dzisiaj rano wstałem. Którą nogą wstałem z łóżka, lewą czy prawą? To chyba był absolutny przypadek, nieplanowany. Potem co się działo po kolei? Czy sięgnąłem po tę koszulę, czy po tamtą koszulę? Najprostsze decyzje. Całe nasze życie jest utkane bez przerwy z przypadków. W nauce jest takie pojęcie, które się nazywa procesem stochastycznym. To jest proces fizyczny, ściśle matematycznie zdefiniowany, ale w każdym momencie tego procesu działa zaburzający szum, działa przypadek. Więc jest to ciąg przypadków, a mimo wszystko opisywany ściśle matematycznie. Coś podobnego jest w naszym życiu. Teraz ruszam ręką. To był absolutnie przypadkowy gest, niezamierzony. Gdzieś tam jakiś nerw zadziałał i poszedł rozkaz z mózgu zupełnie nieuświadomiony. Więc życie jest pełne przypadków. I dobrze, że tak jest. Dlatego, że działanie zamierzone, działanie przeze mnie zaplanowane wymaga dużego nakładu energii. Mózg pożera energię. Mózg to jest organ ciała, którego masa to jest zaledwie 2% całości wagi człowieka, a mózg zjada 20% energii w porównaniu z całym organizmem. Więc on zjada energię. I te akty świadome bardzo dużo kosztują energetycznie. Natomiast właśnie takie zupełnie niezamierzone, takie szumy stochastyczne, one są tańsze. I dlatego ewolucja nas tak chyba zaprogramowała, że my wykonujemy całą masę rzeczy nieświadomie, żeby zaoszczędzić energię. To jest niezmiernie, ja bym chciałem powiedzieć słowo przemyślane, ale no w pewnym sensie jest to niezmiernie kunsztowna konstrukcja tego naszego organizmu i jego eksploatowania.
Można w tym sensie powiedzieć, że bardziej energetycznie opłaca się naszemu mózgowi reagować na przypadkowe impulsy, niż tak do końca planować od początku do końca wszystko, co w ciągu dnia będziemy robić.
Proszę sobie przypomnieć jakąś decyzję trudną, wybór zawodu albo wybór stanu wolnego czy małżeńskiego i tak dalej. I zwłaszcza takie momenty, kiedy człowiek naprawdę nie wie, co wybrać. I jak to bardzo męczy. To jest właśnie ten nakład energii, który nas konsumuje. Co by było, gdybyśmy każdy najdrobniejszy gest, każde połknięcie pokarmu musieli decydować w ten sposób? No to by było strasznie nieekonomiczne i nie dałoby się po prostu żyć. Czyli przypadki są bardzo potrzebne.
My mamy świadomość tego, że w naszym życiu jest wiele przypadków. Może czasem nawet wydaje nam się, że jest go więcej niż jest go naprawdę, ale mam wrażenie, że czasem traktujemy go odmiennie w sytuacji, w której ten przypadek jest dla nas jakąś szansą. To znaczy lekarz mówi nam, ma pan no niestety tylko 10% szansy na wyzdrowienie i wtedy to 10% wydaje mi się, staramy się, żeby ono było jak największą częścią, a jeśli z kolei mówi, ma pan 10% ryzyka, że to będzie śmiertelna choroba, to staramy się to jakoś jednak spychać, minimalizować. Ten procent szansy lub zagrożenia nie jest dla nas taki do końca obiektywny.
My wartościujemy przypadki. Jeżeli wpadnę pod samochód i doznam urazu, to będę miał pretensje do tego przypadku. A jeżeli wygram w totolotka, to będę wdzięczny przypadkom, więc my wartościujemy przypadki właśnie zgodnie z tym, czy są dla nas korzystne, czy nie. Ale ja bym tu jeszcze jedno ważne rozróżnienie wprowadził. Bardzo istotne rozróżnienie. Są przypadki, które pochodzą z naszej niewiedzy. I są przypadki, które są obiektywne. Na przykład mogę się z kimś założyć, że zza rogu wyjedzie tramwaj numer 4 lub numer 8. No jest uczciwy zakład, wyjeżdża czwórka, ja wygrywam. Ale to nie jest żaden przypadek, to jest moja niewiedza sprawiła, że dla mnie to był przypadek. Natomiast jeśli tramwaje zgodnie z rozkładem jazdy kursują, to tam dyspozytor już dawno wiedział, który wyjedzie, a przynajmniej powinien wiedzieć, który wyjedzie pierwszy, który nie. Proces był zdeterminowany. Więc pewna część przypadków, i to duża część w naszym życiu, też takich, do których mamy pretensje, albo wręcz z których się cieszymy, pochodzi z naszej niewiedzy. Wygranie w totolotka jest z naszej niewiedzy, bo jakiś tam proces to zadecydował, a my tylko nie wiemy, jakie numery wypadły. Natomiast są przypadki, które wynikają z natury rzeczy. I w fizyce takich przypadków jest cała masa. Fizyka kwantowa mówi, że na tym poziomie kwantowym przypadek rządzi wszystkim i on nie zależy od naszej woli. To jest przypadek, który jest jakoś zaprogramowany w tym software'ze wszechświata. Także są dwa rodzaje przypadków i należy to mieć na uwadze.
Nauka stara się minimalizować naszą niewiedzę lub też, inaczej mówiąc, powiększać wiedzę, naszą informację o świecie. Czy w związku z tym w ten sposób nauka trochę próbuje wyeliminować przypadek, bardziej lepiej go zdefiniować, pomóc nam przewidzieć, co w cudzysłowie przypadkowo się wydarzy?
Niekoniecznie. Nauka lubi przypadki. Na przykład procesy, które opisuje fizyka, można je opisywać równaniami. To są tak zwane procesy dynamiczne. Jakaś dynamika jest i coś się dzieje. I te procesy mogą być ściśle deterministyczne, takie, które się, jeśli znamy stan układu w tej chwili, to można przewidzieć, co było, co będzie za 100 lat. Ale są też układy niedeterministyczne, takie, że małe zaburzenie tego układu powoduje skutki, które są nieprzewidzialne i obiektywnie nieprzewidywalne. I to się nazywa wtedy chaos dynamiczny. Jeśli taki mamy proces, w którym małe zaburzenie powoduje skutki nieprzewidywalne, to się w fizyce nazywa chaosem i w matematyce, chaosem dynamicznym. I co ciekawe, ten chaos dynamiczny jest absolutnie konieczny, żeby w fizyce, w świecie, żeby ewolucja mogła wyprodukować coś twórczego. Ewolucja biologiczna jest wynikiem takich procesów z deterministycznym chaosem. Gdyby go nie było, świat byłby martwy, przewidywalny i nudny. Także przypadki są wkomponowane w całą architekturę kosmosu, w architekturę fizyki i nauka je eksploatuje. I to jest niedawne odkrycie stosunkowo, to gdzieś połowa XX wieku, kiedy sobie ludzie z tego zdali dokładnie sprawę. No wcześniej to już przewidywał z początkiem stulecia zeszłego Poincaré, że takie procesy istnieją. A dzisiaj to jest bardzo potężny dział fizyki i matematyki, który się tym zajmuje. Widział pan na pewno, i nasi słuchacze widzieli fraktale, jakie piękne wzory. Fraktal jest wynikiem procesu z chaosem deterministycznym. Jest proste dość równanie, bardzo proste, ale przez odpowiednie powtarzanie tego równania robi się niesamowicie piękny wzór. Nieprzewidywalny nieraz zupełnie. Także to jest bardzo prosty przykład działania chaosu dynamicznego. Albo weźmy drzewo, paproć, liść paproci. Można napisać proste równanie i włożyć do komputera. I on będzie tam pracował, iterował i zrobi na ekranie obrazek. Nie do rozróżnienia liść paproci. Takie procesy, które imituje komputer, dzieją się w roślinie i produkuje właśnie taki piękny wzór. Każde drzewo jest wynikiem działania procesu chaotycznego, fraktalnego i dzięki temu mamy takie niesamowicie bogate rzeczy w przyrodzie. To jest działanie przypadku, więc przypadek jest też twórczy. To jest zupełnie inna perspektywa przypadku niż to, co sobie ludzie wyobrażają. Taki przypadek w ruletce, taki numer wypadnie czy nie, to jest takie coś takiego bardzo prymitywnego, chociaż matematycznie opisać nie jest łatwo. Do tego powstał rachunek prawdopodobieństw.
Jeżeli popatrzymy na procesy, którym się przyglądamy, a które wydają się przebiegać według takiego przewidywalnego rytmu, na przykład w astronomii, można powiedzieć, że w tej skali czasowej, w której my obserwujemy ruch planet czy ruch niektórych komet, który jesteśmy w stanie bardzo dokładnie przewidzieć początek i koniec zaćmienia Słońca za 30, za 100 lat i tak dalej. Czy to tylko dlatego, że obserwujemy jednak w bardzo krótkiej skali czasowej, jak na procesy, które się we wszechświecie rozgrywają?
Tak, w astronomii problem chaosu dynamicznego jest bardzo ciekawym i złożonym zagadnieniem. Na przykład nasz układ planetarny działa jak w zegarku, ale w bardzo długiej skali nastąpi jego rozregulowanie i można obliczać trajektorie tych planet, które wtedy będą krążyły w bardzo przedziwny sposób. I jeśli się każe komputerowi takie trajektorie wyrysować, one też tworzą niesamowicie piękne wzory. Także jest takie twierdzenie matematyczne Arnolda Mosera, które właśnie mówi o tych chaotycznych ruchach długofalowych w planetach.
Także tu możemy się spodziewać czegoś równie pięknego jak w liściu paproci, tylko musielibyśmy dłużej poczekać.
Ale to będzie destrukcyjne. Będzie już jest piękne, jak się temu przyglądamy we wzorach matematycznych, ale będzie destrukcyjne, dlatego że życie na naszej planecie jest możliwe tylko dlatego, że ona się porusza z bardzo systematycznym, cyklicznym ruchem, są pory roku stabilne, a jak planeta się będzie poruszała jakkolwiek, no to z tą temperaturą to będzie gorzej niż w kwietniu i w maju tego roku.
Nauka przynosi coraz większą ilość informacji, więc jakby z takiego czysto statystycznego punktu widzenia powinniśmy zbliżać się do prawdy. Czy jednak na pewno się do niej zbliżamy i czy nie jest w ten nasz system wbudowany właśnie taki element niepewności, który zawsze pozostanie?
No to chyba już dawno filozofowie nauki wiedzieli, że absolutnej prawdy w nauce się nie da osiągnąć nigdy. Ale nie jest też tak źle, że nauka zmierza do czegokolwiek. Jednak zmierzamy, ta prawda jest jakby granicą, do której się zbliżamy, jesteśmy coraz bliżej, ale im bliżej, tym ta granica się trochę odsuwa. Ja lubię porównywać ten proces poznawania świata i postępu naukowego do takiego bardzo prostego obrazku. Wyobraźmy sobie koło narysowane na kartce papieru. I to, co jest wewnątrz koła, to jest to, co już nauka zbadała. To, co jest na zewnątrz, to jest to, co jest jeszcze do zbadania. A obwód to jest punkt, linia, na której spotyka się nasze pytanie z tym, co nie wiemy. Czyli to są problemy do rozwiązania. Teraz jak nauka się rozwija, coraz więcej przybywa odkryć i z naszego rozumienia świata, czyli koło pęcznieje, powiększa się. Co się dzieje? Obwód też rośnie, czyli rosną pytania, ilość pytań i pewnie trudność tych pytań stawianych w przyszłości, a tych pytań nierozwiązanych jest ciągle nieskończenie wiele. To jest bardzo ciekawy, ładny model. Myślę, że dosyć dobrze obrazuje to, co się dzieje z rozumieniem wszechświata i z postępem naukowym.